na tym do młodzieży. Dlatego, że się żyłem z wami, bardzo dobrze mi się z wami zbierało, współpracowało. No, przez wasze młode oblicza zawsze ja się stawałem młodszym. Dlatego chciałem do was parę słów powiedzieć. Temat, który sobie nazwiemy ze słów naszego Zbawiciela, który powiedział: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Nasz temat się będzie nazywał: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Słowa te są zapisane w Ewangelii Łukasza, 7 rozdziale, a weźmiemy sobie 14 wersecie, gdzie mówi tak: I przystąpiwszy, dotknął się trumny, mar, a ci, co nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Jest to historia opisana o wzbudzeniu pewnego młodzieńca przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeczytamy sobie całą tą lekcję. To jest Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od 11 do 17 wersetu, gdzie mówi tam: I stało się nazajutrz, że szedł do miasta, którego zwał Nain. A szło z nim uczniów jego wiele i lud wielki. A gdy się przybliżył do bramy miejskiej, wtedy oto wynoszono umarłego syna jedynego matki swojej, a ta była wdową, a z nią szedł wielki lud miasta onego, którą ujrzawszy pan, użalił się jej i rzekł: Nie płacz. I przystąpiwszy, dotknął się trumny mar, a ci, co nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I usiadł on, który był umarł, i począł mówić, i oddał go matce jego. Wtedy wszystkich strach zdjął, a wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał między nami, a Bóg nawidział lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po wszystkiej ludzkiej ziemi i po wszystkiej okolicznej krainie. Jest to lekcja mówiąca o miłosierdziu naszego Pana, a zarazem o mocy, której On dokonał. Jest to wspaniały cud, który Pan Jezus pokazał, że młody człowiek, który umarł, miał tylko matkę, ojca nie posiadał, a ona całą swoją nadzieję pokładała w tym swoim synie, że na stare lata będzie miało oparcie, a on umarł. Możemy sobie, bracia, wczuć w tą rozpacz z tej matki, to wszystko. I dlatego Pan Jezus mówi, kiedy cały orszak zdążał już na miejsce spoczynku, opuścili bramę miejską miasta, bo w dawniejszych czasach mury miasta były omurowane, przeszli bramę, spotkał ich Pan Jezus i wtedy zatrzymał cały orszak, dotknął się tego człowieka młodego i powiedział: Młodzieńcze, tobie mówię, stań. Śmierć nastąpiła w miasto Naim, jest powiedziane w miasto Naim. Miasto Naim znajdowało się w Galilei, na południowy wschód od Nazaretu. Było to miasto, które znajdowało się w Galilei. Chrystus Pan większą część swojej działalności prowadził w Galilei. Od czasu do czasu na święta udawał się okolicy Judei. Lecz ten cud stał się w Galilei. Drodzy braterstwo, Galilea była to prowincja narodu izraelskiego, państwa izraelskiego. Lecz ona była lekceważona przez inne prowincje. Była lekceważoną. Tak coś rodzaje, jak i Polska. Na przykład Małopolska jest lekceważona przez Wielkopolskie, czy jakieś inne. Albo tak zwane Kresy. Jeżeli ktoś powiedział: ja jestem z Zabuga, czy z Kresów, ja kiedyś, no to już każdy na niego patrzył się z góry. Ten człowiek może był bardziej wykształcony niż ten, którego się spytał, który pochodzi z Warszawy, albo jakiś bardzo wartościowy człowiek, ale że to już z Kresu. Podobnie, jeżeli ktoś powiedział, że jest Galilejczykiem, to inne prowincje, jak Judea czy inne, na nich się patrzyła z politowaniem albo z góry. Galilejczycy posługiwali się nieczystym językiem hebrajskim i z daleka ich można było rozpoznać, bo tak rozpoznano apostoła Piotra, zapisane mamy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdziale, a 73 wersecie, gdzie tak jest powiedziane. A przystąpiwszy po małej chwilce, ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: Prawdziwie i tyś jest z nich, bo i mowa twoja ciebie wydaje. Piotr nie mówił czystym językiem. Galileja, drodzy braterstwo, przez inne prowincje to była nazywana, że jest to Galileja pogan, dlatego, że tam bardzo dużo mieszkało ludzi nie z narodu żydowskiego, tylko obcych narodów. I tak mamy zapisane w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, a 15-16 werset mówi tak. Ziemia Zabulonowa, ziemia Neftalinowa, przy drodze morskiej, za Jordanem, Galileja poganów. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzącym w krainie cieni śmierci wzeszła światłość. Nazywana była to kraina poganów. Galilei, drodzy braterstwo, przedstawia nam na dzisiejszy świat, zły, zdegradowany. I tak jak Pan Jezus tam w Galilei prowadził największą część swojej misji, tak podobnie dzisiaj Chrystus swoją Ewangelią przechodzi poprzez ten świat. Jak tam dokonywał cudów, tak samo dzisiaj dokonuje różnych cudów. Pomiędzy ludem Bożym dokonuje Chrystus Pan. Słowo naim na polskie nam znaczy piękne, wdzięczne. Słowo naim na polskie nam znaczy piękne, wdzięczne. Gdybyśmy dzisiaj popatrzyli się, co jest dzisiaj najpiękniejsze, najbardziej wdzięczne, co? Myślę, że życie ludzkie, tak czy nie? Jeszcze życie człowieka młodego to jest coś pięknego, coś wspaniałego. Życie ma swoją wartość. I Chrystus, Pan Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, 26 wersecie to tak powiedział. Ale cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował, albo co za zamiany da człowiek za duszę swoje? Życie nie ma żadnej, to znaczy się nie ma takiej ceny, którą można było porównać z życiem. Tamto naim było małe. Było to miasteczko, małe było. Podobnie życie człowieka jest jak? Długie czy krótkie? Krótkie jest. Bo nawet psalmista Dawid mówi lat 70, a to dłuższe lat 80 i to już nędza i kłopot. Ale jednak życie ma swoją wartość. Życie istnieje na ziemi. Są inne planety, które my możemy zobaczyć gołym okiem. Ludzie nauki badają. Nigdzie na razie życia tam nie mogą znaleźć, w kosmosie, jak to się mówi, a życie jest na tej naszej małej ziemi. Tutaj jest życie. Życie jest piękne, życie jest wdzięczne, a tym bardziej, gdy jest się młodym człowiekiem. Jeżeli umiera człowiek stary, jakoś to inaczej wszyscy przyjmują. Jeżeli zobaczymy jakiś nekrolog wieszczący o śmierci. Lecz gdy czytamy nekrologii młodego człowieka, że umarł mały człowiek, to się każdy na tym musi głęboko zastanowić. Tam umarł człowiek młody. W tym naim, pięknym, wdzięcznym, młody człowiek umarł. Jak tam czytaliśmy, że gdy wynoszono z bramy, brama miejska, jak już powiedziałem, w dawniejszych czasach służyła, miasto było murowane i bramy służyły dla wielu rzeczy. Każda brama miejska służyła dla wielu rzeczy. Po pierwsze, brama służyła jako ochrona w nocy przed rabusiami zamykano, miasto było bezpieczne. Drugie, odbywały się tam różne narady danego miasta, to najwięcej narad odbywało się w bramach. Tam się odbywały w bramach zarazem i sądy. Ta brama tego miasta naim może nam pięknie przedstawiać poświęcenie się, przedstawiać nasze śmierć, ofiarowanie się Panu Bogu. Przedstawia, widzimy, to jest śmierć, potępienie. Przedstawia nasze poświęcenie się. Biblia śmierć rozróżnia podwójako. Jest to śmierć duchowa, która może nas spotkać. Ludzie umierają duchowo, chociaż nieraz jeszcze ludzie żyją. I jest śmierć biologiczna, czyli śmierć cielesna. Tam nastąpiła śmierć biologiczna tego młodego człowieka. Wdowa, która miała tego jednego syna, może nam pięknie przedstawić dzisiejszą ludzkość, która ta ludzkość tak samo jest bezradna. Tak jak tamta wdowa stawała się bezradna, jeżeli straciła swojego syna, tak dzisiejsza ludzkość jest bezradna. Apostoł Paweł nazywa dzisiejszą ludzkość, tak jak czytamy w liście do Efezu w 2 rozdziale, a 12 wersecie, gdzie mówi tak. I żeście byli na on czas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności izraelskiej, obcymi od umów obietnicy, nadziei nie mającej bez Boga na świecie. Czy nie jest to straszne, co? Tak ta wdowa była bez żadnej nadziei. Możliwie ona wierzyła w Boga, Ale dzisiejsza ludzkość to jest taka biedna, bez nadziei, życia. Boga nie zna. Nie zna planu boskiego, tak jak my się cieszymy, radujemy, że przyjdzie Królestwo Boże, że przyjdzie czas zmartwychwstania. Dla nas inaczej to przeżywamy. Ale ci biedni ludzie tak wyglądają, jak tamta wdowa. I tam, jak drodzy braterstwo, jest powiedziane, że Pan Jezus dotknął się trumny, mar i wzbudził młodzieńca. W Izraelu w dawniejszych czasach umarłe wynoszono otwartej trumnie, otwartych marach. I dlatego Pan Jezus przechodząc widział, że umarł młody człowiek. Na Związku Radzieckim, jak byłem we Lwowie, podobny sposób. Umarłego w trumnie się położy, nie zakrywa się tej trumny, wiezie się na miejsce spoczynku, na cmentarz i tam dopiero się zakrywa trumnę, jeszcze rodzina się żegna i poszczają do grobu. Prawdopodobnie taki zwyczaj był w Izraelu. I dlatego, drodzy braterstwo, Pan Jezus tego młodego zbudził. Przed obliczem Bożym wszyscy ludzie są umarłymi, bo tak powiedział Chrystus Pan w 8 rozdziale 19 do 22 wersetu, gdzie mówi tak. Wtedy przystąpiwszy niektóry z nauczonych w piśmie, rzekł mu: Mistrzu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Liszki mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonił. A drugi z uczniów Jego rzekł mu: Panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale mu Jezus rzekł: Pójdź za mną, niechaj umarli grzebią umarłe swoje. Umarli cały rodzaj ludzki, który przed obliczem Bożym liczy się jako umarły, może pogrzebać i pogrzebie Twojego Ojca, który umarł już śmiercią biologiczną. Wszyscy zgrzeszyli, nie dostają chwały Bożej, Pismo Święte mówi. Pismo zamknęło wszystkich pod grzech, a jeżeli człowiek jest grzeszny, to nie ma prawa życia, nie ma prawa bytu. I jeżeli jeszcze żyje, to żyje nieprawnie, i przed obliczem Bożym taki liczy się jako umarły. Więc wszyscy są umarłymi. Wszyscy są jedni przez drugich wynoszeni i na to do tej pory nie ma rady. Tak jak tam jedni drugi nieśli inni tego umarłego, tak podobnie i dzisiaj się chowa naszych zmarłych, jedni drugich wynoszą. Jedynie co dla ludzi pozostaje, to płacz, rozpacz, jęki, podobnie jak tam było. I dzięki temu, że tam szedł Zbawiciel, że szedł do Naim, do tego pięknego, wdzięcznego, to ten młodzieniec powrócił do życia. Tak dzięki temu, że Chrystus Pan przyszedł na padł ziemski, przyszedł do tego życia, złożył swoją ofiarę, aby człowiek żył, to życie, które ma wartość, bardzo wartość, nieumierną wartość na jakieś złotówki, na jakieś dolary lub coś podobnego, to dzięki temu w Jezusie mieści się cała piękność i wdzięk, i On jest dawcą życia. Dzięki temu my jesteśmy dzisiaj wierzącymi. Dzięki temu i rodzaj ludzkiej przyszłości będzie mógł skorzystać, że przyszedł Chrystus, tak jak tam szedł do Naim, tak przyszedł tutaj na ziemię, aby ratować to, co było zginęło. Dlatego, że drodzy młodzi, bracia i siostry, w tym młodzieńcu zobaczcie każde samego siebie. Bo na każdym kroku śmierć czyha. Jedziecie w drodze, śmierć może was spotkać. W pociągu was może spotkać śmierć. W pracy, w szkole, wszędzie jest ona przytomna, w domu. Warto się nad tym zastanowić. Kiedy patrzę się na wasze piękne twarze, młode twarze, tryskające życiem, uśmiechnięte, ale wy nie wiecie, że może tam już wasze pluca, nerki, może jest coś inne atakowane przez choroby. I co wtedy? Spotkać może tylko śmierć. Popatrzcie się na te szpitale, na te sanatoria, ośrodki zdrowia, że to wszystko jest w tym celu, żeby ratować to piękne życie. Ale czy oni są w stanie uratować? Oni tylko są tak jak tamci, które nieśli tego młodzieńca. To pomagają, nieść i odprowadzają na cmentarz. I dlatego te wielkie zastępy lekarzy, pielęgniarki, czy ktokolwiek inny, to nic innego, tylko są pokazani w tych, które tam niesie tego młodzieńca. Każdy powinien się nad tym głęboko zastanowić, że każdej chwili mogę nie żyć. I co wtedy? Jak się okaże kiedyś przed Bogiem? Za co otrzymam jakąś nagrodę? Czy nie lepiej jako młody człowiek, młody brat, młoda siostra, poświęcić swoje życie, oddać Bogu na służbę? Cieszę się, że widzę was młodych, które garniecie się do Słowa Bożego. Dlatego jestem bardzo uradowany, dlatego się cieszę i tym bardziej postanowiłem, żeby jeszcze was zmobilizować do tego i przekazać wam, co to dla mnie było od młodych lat, podobnie jak wy jesteście młodzi. I ja poświęciłem się Bogu i do tej pory w swoim życiu nie żałowałem i prawdopodobnie żałować nie będę. Że przed Bogiem, to widzimy, liczy się życie. I dlatego starajcie się, abyście się poświęcili Bogu na wyłączną służbę. Pamiętamy jeden obrazek, kiedyś była wyświetlana fotodrama. I było tam, idzie taka kostucha z dzwonkiem. I wszystkich prowadzi do grobu, do Szeol. I starych, i młodych, i bogatych, i księży, i różnych papieży, i biednych, i wszyscy idą do grobu. Czyli ten obrazek powinien nam zawsze wskazywać, że czy prędzej, czy później to nastąpi śmierć. Czy mam te młode lata zmarnować na rzeczy ziemskie? Czy nie lepiej poświęcić dla Boga i dla prawdy? Tamten młodzieniec wrócił do życia w Naim, co jak już powiedziałem, co znaczy się piękne, wdzięczne. Dzięki, że spotkał Zbawiciela. Czy wyście już spotkali na drodze swojego Zbawiciela? Myślę, że tak. On jak wtedy wołał do tego młodzieńca, tak w dalszym ciągu woła i do wszystkich. I wyście usłyszeli ten głos. Młodzieńcze, tobie mówię, stań. I dlatego, jeżeliśmy usłyszeli ten głos, jeżeli wy słyszycie ten głos, to znów apostoł Paweł przychodzi nas z pomocą i zachęca nas. Ja czytamy w liście do Efezu w 5 rozdziale, a 14 wersecie, gdzie mówi tak. Dlatego moje pismo, odsuć się, który śpisz. Powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Odsuć się, który śpisz, który duchowo może jesteś umarły, a jeżeli już uwierzyłeś w Chrystusa, jesteś biernym członkiem Kościoła, ale może jeszcze tak głęboko nie przeżywasz tego, to obudź się, powstań od umarłych, a Chrystus ci da światłość, Chrystus da ci tyle szczęścia, tyle radości, które nie będziesz miał nawet gdzie pomieścić. Dlatego też, drodzy braterstwo, my jesteśmy zbudzeni przez łaskę Pana Boga, przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. To też starajmy się, starajcie się i wy. Doceniajcie jak najbardziej. Jeżeli macie coś do wyboru, rzeczy ziemskie i rzeczy duchowe, wybierajcie to, co duchowe, co jest najważniejsze. Ono nigdy nie jest przemijające. Ono nigdy się nie skończy. A nagroda dla takich wszystkich będzie wielka. Chrystus budza przez wiarę. Ja czytam liście do Kolosenców w 2 rozdziale, 12 wersecie, gdzie mówi tak. Pogrzebieni z Nim będąc, w chrzcie, w którym jesteście też spolem, z Nim i zbudzeni przez wiarę, które sprawuje Bóg, którego zbudził od umarłych. To też rozszerzajcie swoją wiarę. Pomnażajcie jak najbardziej. Mamy dzisiaj tyle dowodów wiary. Tyle dowodów, które się dzieje na świecie. Pismo Święte dla nas jest dostępne, że nasza wiara każdodziennie powinna być jak najbardziej poszerzana. Jak najbardziej powinniśmy wzrastać tej wierze. A wzrastać wierze to znaczy tyle, że całym sercem nie patrzyć się na braci, nie patrzyć się na siostry. Nie patrzyć się na tych, które nieraz odchodzą od prawdy, które nieraz błądzą w prawdzie, ale zwracajcie uwagę na Chrystusa, na Boga, a na pewno z tego powodu będziecie jak najbardziej szczęśliwymi. Bóg cieszy się każdym, który do Niego przychodzi. Nawet jeżeli ktoś w starości, na łożu śmierci, jeżeli wyznaje Pana Boga, Bóg się cieszy, Bóg nikogo nie odrzuci, Chrystus nikogo nie odrzuci. Ale Pan Bóg i nasz Zbawiciel najbardziej się cieszy, jeżeli młody przechodzi i oddaje mu swoje życie, swoje ciało, swoje serce na ofiarę. Najbardziej się z tego powodu cieszę. Bo tak samo jak tam jest pokazane w tym młodzieńcu, że Chrystus cieszył się, kiedy mógł, zobaczył tego młodzieńca jego wskrzesią. Kiedy Pan Jezus przyszedł do tego młodzieńca, na chwilę zatrzymali się ci, którzy nieśli to ciało. Przyszedł, chwycił jego za rękę i powiedział: młodzieńcze, tobie mówię, stań. Co pierwszy młodzieniec zobaczył? Myślę, że jako leżał do góry, spojrzał i niebo zobaczył. Drugie, co zobaczył, koło siebie Pana Jezusa. Trzecie, co zobaczył, apostolowie, które zawsze blisko Pana Jezusa byli. Czwarty dopiero zobaczył matkę, sąsiadów, przyjaciół, którzy szli, aby Jego pożegnać ostatnią drogę, to jest drogę spoczynku. Zaprowadzić miejsce spoczynku. Podobnie i wy. Pamiętajcie, żeście pierwsze w swoim życiu patrzyli, widzieli i spoglądali po niebo. Tam jest Bóg. A z kim jest Pan Bóg? Pamiętajcie, że przejdziecie życie trudnościami, z kłopotami, ale życie szczęśliwe przeżyjecie. Tam jest Pan, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I o tym musicie pamiętać, który zawsze powiedział: jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, tego precz nie odrzucę. To sobie zapamiętajcie w waszym młodym życiu. Dalej pamiętajcie o braciach, o siostrach, tych, które naśladuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, żeby nigdy ich nie pozostawić. Czy to są starsi bracia, czy młodsi bracia, czy starsi siostry, czy młodsze siostry. Gdybyście nawet zobaczyli, że w czymś nie domagają, nie powinniście się gorszyć z tego powodu. Dawajcie swoim przykładem młodym wzór dla innych. A jeżeli byście zobaczyli coś nietaktownego, niech was to nie razi, a starajcie się mówić, przecież to są ludzie. Ale Chrystus nie naśladuje Pana mojego Jezusa Chrystusa. Dlatego ja swoich braci, swoje siostry nigdy nie opuszczę. Dopiero na dalszym tym nie będzie wasz ojciec, wasza matka cielesna. Tak samo widzimy inny. No jeżeli to ojciec i matka poświęcona, to są i zarazem bracia, to tak samo powinno być na trzecim miejscu. Ale gdyby to było rodzice światowe czy jakoś, to nigdy nie stawiać na tym miejscu jak rodzice poświęceni albo bracia i siostry. Dlatego zawsze w życiu waszym powinien być Pan Bóg. Kaznodzieja Salomon, który jest powiedziane, że był bardzo bogatym, bardzo i mądrym i wiele innych rzeczy posiadał, jednak doszedł, że to życie samo jako przejście bez Boga, bez tej obietnic boskich, to mu powiedział, jest to marność nad marnościami. Ale powiedział takie zdanie, jak czytamy Kaznodzieja Salomona w 12 rozdziale, 1 wersecie. Pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości Twojej, pierwej niżeli w dni nadejdą i lata, o których rzeczysz, nie podobają mi się. To też pamiętajcie właśnie za dni Waszych młodości, bo to, co dzisiaj sobie zaskarbicie, Wasz umysł jest chłonny, umysł jeszcze, który wszystko przyjmuje. Jak będziecie najwięcej czytać z Pisma Świętego, i literatura religijna pozostanie wam na zawsze w waszych pamięciach. Mówię o sobie, że to, co za młodo skorzystałem, to ja dzisiaj jeszcze z tego dużo korzystam. Dużo to pamiętam. Już dzisiaj nie jestem uważny, żeby zapamiętać, raz przeczytać, już pamiętam. Nieraz muszę 2-3 razy czytać, bo już nie jest ten umysł, jak był kiedyś młodym. Dlatego młode wszystko jest piękne. Podobnie młode życie jest piękne, takie, kiedy poświęcamy Bogu, to jest bardzo miłym upominkiem przed obliczem Bożym. I nie żałujcie tego życia, poświęcajcie Bogu, a na pewno On się wam będzie w waszym życiu odwdzięczać, a zarobicie sobie na wieczne życie. Z niebem trzeba związać wszystkie swoje nadzieje, wszystkie aspiracje, i dzisiejsze, i nawet przyszłe. Nigdy o tym nie zapominajcie, że jeżeli by nie Pan Bóg, jeżeli nie te, to nic w życiu nie dokonacie. Chrystus Pan kiedyś tak powiedział, bez mnie nic uczynić nie możecie. Ale z Chrystusem możemy przejść przez świat i wszystko uczynimy zgodnie z Jego wolą. Chrystus budzi ze śmierci duchowej, a życie ducha nie może się mieścić tutaj tylko na ziemi. Ono dąży chęt przez tworza, dlatego wasze duchowe życie niech się podnosi duchowo do nieba przez tworza. O tym myśleście, o tym się zastanawiajcie i zawsze niech to będzie waszą rozkoszą, kiedykolwiek będziecie wspominali o Bogu, o Chrystusie, niech twarze wasze jaśnieją. Adam, gdy zgrzeszył, umarł śmiercią duchową już w raju. W chwili, gdy przestąpił prawo Boże, natomiast śmiercią cielesną umarł za 930 lat. Podobne zbudzenie odbywa się naprzód duchowe i dzisiaj wybór jest klasy duchowej. Pierwsze jest zmartwychwstanie duchowe, a potem nastąpi zarazem i cielesne. Dzisiaj Chrystus Pan budzi nas do życia duchowego. Dlatego takimi słowami przemawia i dziś, jak powiedział i 19 stuleci temu, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Co to znaczy? Wstań, żeby więcej nie być umarłym duchowo. Żeby nie być takim ni to chrześcijanin, ni człowiek światowy. Chrześcijanin musi być zaangażowany, musi całym sercem wierzyć, no, chociażby widział, że ktoś może inaczej postępuje. Ja tak wierzę, mnie to przekonało, jestem takim. Żeby więcej nie być śpiącym duchowym. Żeby być chrześcijaninem czynnym, energicznym i w zupełności Bogu się poświęcić, być dzieckiem Bożym, które wszystko ma nas cechować odbicie boskie. Być zdecydowanym, aby osiągnąć żywot wieczny. Zdecydowanym. Postanowić sobie również nie oglądać się do tylu, bo Chrystus Pan tak powiedział. Gdyby ktoś przyłożył rękę do pługa, oglądał się, nie jest sposobny do Królestwa Bożego. Nie żałować rzeczy pozostawionych w tym świecie, podobnie jak żona Lotowa. Wtedy jest nam wiadomo, żeście powstali do ducha, do duchowego życia. Jeżeli się nie oglądać, będziecie za światem. Świat i te wszystkie jego powagi byłaby nie dlatego, nie będziecie go miłowali, bo to zakazane. Nie dlatego, że co by inni bracia powiedzieli, co by inni powiedzieli, jak ja bym to czy tamto zrobił. Tylko dlatego ja go nie miluję, bo on jest grzeszny. A dlatego ja tak postępuję, bo to dla mnie sprawia radość, szczęście i zadowolenie. Apostoł Paweł w liście do Kolosensów, w 3 rozdziale, 1-2 werset, to tak mówi. A tak, jeśliście powstali z Chrystusem tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej szuka. Szukajcie. Pilnie szukajcie. Poświęcajcie jak najwięcej swojego czasu, że to, co jest w górze, żebyście znaleźli. O tym, co jest w górze, myślcie, a nie o tym, co jest na ziemi. To jest, będzie prawdziwe powstanie do życia duchowego. Myśleć o tym, co jest w górze, a nie o tym, co jest cielesne, co jest dzisiejsze, co jest tylko jest tymczasowe. Myśleć, co jest w górze, jest to temat bardzo obszerny do rozmyślań, które powinien nas tak zaobserwować, które całe życieśmy powinni w tym kierunku skierować. Jeszcze apostoł Paweł mówi w liście do Filipensów, w 4 rozdziale, a 8 wersecie mówi tak. A dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota, jeśli która chwała, o tym przemyślajcie. To są wspaniałe słowa apostoła Pawła. Rozbierzmy ich tak po części, jak on tu powiedział. Cokolwiek jest prawdziwego. Co apostoł Paweł miał na myśli? Rzeczy zawarte w Słowie Bożym, są one prawdziwe. Są one niezmienne. Rozmyślajcie, co Pismo Święte mówi. To jest święte, to jest prawdziwe. Drugi, rozmyślajcie, otwarta księga natury. kiedy popatrzycie na świat, na wydarzenia, na ziemię, na słońce, na dzień, na noc, na to wszystko, cokolwiek się dzieje, na planety, to jest wielki temat do rozmyślenia, to jest prawdziwe, to jest święte, to zawsze wam będzie mówiło o Bogu, o Jego wielkiej potędze. O tym rozmyślajcie. Wyłączając czytanie różnych bajek, nowel, które nigdy do dobrego nie prowadziły. Wyłączając cokolwiek jest przesadne, tym się nie zajmujcie. Dowieść, czy ono jest prawdziwe, mierzyć, mamy zawsze czteroma przymiotami Bożymi. To, co ma cztery przymioty boskie, mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Gdybyście się spotykali z jakimi innymi, to zawsze stawiajcie na tej wadze. Ono nam będzie mówiło, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Czy o tym mamy rozmyślać, czy o tym nie mamy rozmyślać. Dlategoż pamiętajcie, że czas jest bardzo drogi, czas jest krótki, bardzo drogi. A nawet bym powiedział, wiecznie siedzieć w telewizorze, różne te filmy do niczego nie doprowadzają. Powiedziałem wszystko, nawet telewizor, ale wybierać to, co jest naprawdę wartościowe, to nie zaszkodzi, ale w te unikajcie. Następnie apostoł powie, cokolwiek jest poczciwego. Biblia tysiąclecia mówi, cokolwiek jest zgodne. Czyli to, co jest szlachetne, co jest honorowe, to nad tym warto się zastanawiać. Co daje jakąś naukę, czy moralną, czy duchowe, nad tym macie się, powinniśmy się zastanawiać. Wyłączając oszukaństwo, hipokryzy, intrygi, jakie się na świecie dzieją, od tego jak najdalej uciekajcie. Ale przemyślajcie to, co jest honorowe, co jest poczciwe, co warto przynosi jakąś korzyść, co nikomu krzywdy nie przyniesie, jeżeli będziecie mówili. Natomiast, żeby tam kogoś obmawiać, czy o kimś mówić, jak najdalej od takich rzeczy, od tego uciekajcie. Cokolwiek sprawiedliwego. Oddawać słuszność, co się komu należy. Starajcie się w swoim życiu. Każdemu oddać słuszność, co się komu należy. Lepiej nieraz to razy się pomylić na jego dobro, niż raz kogoś potępić. Wyłączając wszystko, co mogłoby przynieść szkodę drugim, obrabować dobrego imienia, czy chwały by nie przyniosło, te rzeczy starajcie się uciekać jak najdalej. Skrzywdzić człowieka bardzo łatwo można, ale chrześcijanin powinien starać się sprawiedliwie osądzać. Jeżeli chcecie kiedykolwiek o kimś coś powiedzieć, stawiajcie siebie w tym miejscu. A jak ja bym tam postąpił, gdybym w tym miejscu się znajdował? Czy ja bym czasami lepiej zrobił? Jak on w sumie nie powie, że lepiej, to możecie coś powiedzieć, no, że ten źle zrobił. Ale jeżeli wam w sumie nie powie, no nie wiem, czy ja bym to lepiej zrobił, raczej nikogo nie potępiajcie. Dalej apostoł Paweł mówi, cokolwiek jest czystego. Co jest czysty? To jest doskonały charakter, co jest piękne, wzniosłe, czyste, czyste słowa, czyste mowy. Wspaniały charakter doskonały naszego Zbawiciela, naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Jego prawdy. O tym przemyślajcie. To jest czyste. To jest wspaniale. Każde na przykład przeczytanie wersetu. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, możeśmy tylko tak przeczytali, zdawałoby się, że ono nas nie zbudowało. Ono już jakiś tam minimalny procent przyprowadziło nas do tej czystości, do tej szlachetności. Wyłączając nieczystość myśli, nie myślcie coś złego. Niech wasze myśli zawsze będą zaobserwowane tym, co dobre, a wtedy przeciwnik nie będzie miał dostępu do was. Nieczystość ciała, nieczystość ubrania, towarzystwa, literatury, języki, języka od tego wszystkiego uciekajcie, jak najdalej uciekajcie. Jeżeli gdzieś się mówi o jakichś tam sprostnych mowach, jakieś towarzystwo niekulturalne, literatura, która by była nic dobrego nie wnosiła, czy język, starać się uciekać jak najdalej. Bo my sobie znów nawet nie zdajemy, jak to się tam przedostaje, wbrew temu, chociaż my walczymy, ono się jednak przedostaje. Trzeba to jak najdalej od tego uciekać, a rozmyślać, zajmować się, zaraz powracać do Słowa Bożego, do tego czystego słowa, i ono nas będzie oczyszczało. Cokolwiek przyjemnego, to jest połach, łagodność. Jeżeli gdzieś zobaczymy szlachetnych ludzi, łagodnych, dobrze ułożonych, no myślę, że najwięcej to pomiędzy braćmi możemy to zobaczyć. Z takimi miejcie towarzystwo. Połap i łagodność Pana naszego niech was jak najbardziej Jezusa Chrystusa do siebie pociąga. O Jego życiu rozmyślajcie, o każdym Jego czynie, o każdej Jego wypowiedzi i tym samym będziecie się sami przemienili, żeby być podobnym. Chociaż 100% do tego nie dojdziecie i nawet my nie jesteśmy w stanie dojść 100%. Cokolwiek przyjemnego, wykluczając gniew, nienawiść, walkę, spór, mściwość, żeby to do waszego serca młodego, pięknego się nie przedostawało. Nie gniewajcie się na innych. Bądźcie zawsze pogotowi przebaczyć każdemu innemu. Nie żadna nienawiść, jeżeli się komuś lepiej powodzi, zazdrość, niech nie dostaje się do waszego serca. Nie prowadźcie walki z innymi nawet, czy wyznaniami, czy z innymi. Gdyby ktoś chciał z wami dyskutować, unikniajcie, powiedzcie i mnie to Chrystus przekonał. Dla mnie Słowo Boże jest najważniejsze, czuję szczęśliwy. Nie mam przyjemności walczyć. Po co to, na co to? Ty mnie nie przekonasz, ja ciebie nie przekonam. Spór, spierać się z kimś, czy jakieś mściwość w sercu, nie dopuszczajcie do swojego serca. Lecz zawsze, co przyjemne, to jest łagodność, cichość. Jak Chrystus Pan powiedział, uczcie się ode mnie, że miałeś cichy, pokornego serca. Cokolwiek chwalebnego dali mój apostoł Paweł, co ma dobrą reputację, wystawiając na jaw słowa szlachetne, uczynki, uczucia innych, bierzcie z tego przykłady. Uczcie się z tego. Bo z Pisma Świętego można się uczyć, z braci i sióstr można się uczyć, ale jak już powiedziałem, szlachetnych braci i sióstr. Wykluczając bezpożyteczną, próżnomówność, nieraz się mówi, dużo się mówi i praktycznie nic się nie powiedziało, zajmuje się czas, od tych rzeczy uciekajcie. Przecież każde wasze spotkanie, każde wasze towarzystwo, czy w domu mąż żoną, czy w rodzinie, czy jakieś wersy, czy jakieś pytanie, czy wspólnie zaśpiewana pieśń w domu, nie zdajecie sobie sprawy, jak to podnosi ducha, jak to się Panu Bogu bardzo podoba, zamiast może coś innego. Mówi o nie, o jej różnych takich rzeczy, które ani nikomu nie przynoszą korzyści, wam nie przyniosą, a nieraz może przez to samo przynieść komuś krzywdę. Dlatego o tych rzeczach apostoł mówi, o tym przemyślajcie. Przemyśleć, jeżeli będziecie, to będziecie się przemieniać. Odmieńcie się. Nie żyjmy tak jak inni ludzie, ale przemyślajmy, odmieniajmy się, a będziemy się stawali bardziej miłymi przed obliczem Bożym. Odmieńcie się, niech każdy was takim zobaczy, że to nie ten młodzieniec, jakim był, kiedyś go znałem, to nie ten brat, jakim kiedyś on był, on jest dzisiaj całkiem innym. Dlatego apostoł Paweł liście do Rzymian w 12 rozdziale, a drugim wersecie mówi tak, a nie przepodobajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. Nie odnowienie ciała, nie da się rady, nie odnowienie może naszego ubioru, żebyśmy się odróżniali, tylko odnowienie naszego umysłu. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Dlatego apostoł Paweł mówi, o tym przemyślajcie. Przez które rzeczy zostaliście przyprowadzeni do harmonii, przez wpływ oczyszczający wasze nowe serca, przez wpływ Ducha Świętego. Starajcie się przybywać zawsze w towarzystwie takim, żeby na przykład coraz więcej się przemieniać. Żeby coraz bardziej ono nas przyciągało do Boga. A te rzeczy, jak nam jest wiadomo, będą nam dopomagały do przybliżenia się do Boga i do Jego świętego Słowa. Dlatego też apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, od 8 do 11 wersetu mówi to. Ale gdy to będzie przy was i obficie będzie, nie małej ilości, ale obficie będzie, niepróżnymi ani niepożytecznymi stały was znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wtedy nie będziecie próżni, a znajomość Pana Jezusa Chrystusa będzie coraz więcej się powiększała. A im więcej będziemy posiadali tej znajomości, tym bliżej będziemy Pana Boga. Prorok Jeremiasz kiedyś tak powiedział Bóg przez proroka Jeremiasza. Niech się nie chlubi zbrojny w zbroi swojej. Niech się nie chlubi mądry w mądrości swojej. Niech się nie chlubi bogaty w bogactwie swoim. Ale jest coś, czego się możecie chlubić. Niech się każdy chlubi, że mnie zna, że ja jestem Pan i że czynię miłosierdzie nad każdym jednym człowiekiem, który Jemu służy. To są wspaniałe rzeczy, posiadać tą znajomość, wiedzę o Bogu. Bo przy kim te rzeczy nie masz, nie ma tej znajomości, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Tacy ludzie moje ślepi. Może być chrześcijaninem, może być ochrzczonym, może się szczycić, że już kilkanaście lat jest w prawdzie, ale apostoł Piotr tak się wyraża. Przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i obranie wasze uczynili pewnym. Albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Tak powiedział apostoł Piotr. Dlatego, że ja żegnając się z braćmi ogólnie, a tak samo z wami młodymi, życzę wam, aby te rzeczy, te wspaniałe rzeczy, ten głos Chrystusa, który was doszedł, młodzieńcze, wstań, staliście i staraliście o to, co jest najpiękniejsze, najwspanialsze. I jeżeli te rzeczy będziecie posiadali, to wasze wybranie będzie mocne. I ono nie będzie daremne i na pewno się nie potkniecie. Ale, jak dalej jeszcze mój apostoł Piotr, a tak bowiem hojne wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, czego wszystkim braciom i młodzieży życzę. Na tym kończę.